Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Dzień dobry, kochani. Serdeczne pozdrowienia przywozimy tu większą grupą z Bielan Wrocławskich, od wierzących, od braci i sióstr z Bielan. I tak na początku chciałem użyć słów, które używa apostoł Paweł w liście do Filipian w pierwszych fragmentach i niech te słowa będą dla was pozdrowieniami i błogosławieństwem. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Łaska wam i pokój. Pozwólcie, że ja jeszcze się króciutko pomodlę. Dobry Ojcze, dziękujemy Tobie, że możemy czerpać, nieustannie czerpać z Twojego słowa, czerpać od Ciebie. Prosimy Cię, abyś poprowadził nas w tym dzisiejszym fragmencie z listu do Filipian, abyś używał tego słowa, abyś nas wzmacniał nim, pokrzepiał i aby to słowo było praktyczne i prawdziwe, bo ono zawsze jest, Ojcze, w naszym życiu. Prosimy Cię, wzmocnij nas swoim duchem. Otwieraj oczy naszych serc i prowadź nas, Ojcze. Nie tylko teraz, w tym momencie, podczas tego kazania, ale kiedy stąd wyjdziemy, w każdym tygodniu, żebyśmy swoim postępowaniem, radością, którą mamy w Chrystusie, uwielbiali Ciebie. Tobie niech będzie chwała. Amen. Otwórzmy proszę list do Filipian, 4 rozdział, wersety od 1 do 9. To są wersety, w oparciu o które dzisiejsze kazanie jest przygotowane. Przeczytam fragment z tłumaczenia z Biblii Warszawskiej. Przeto, bracia moi umiłowani i pożądani, radości i korono moja, trwajcie w Panu umiłowani. Upominam Ewodię i upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Proszę także i ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi, wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemensem i innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Żywota. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem, powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie. A Bóg pokoju będzie z wami. Amen. Pewien mężczyzna powiedział mi o jednym z najtrudniejszych dni w swoim życiu. Miał 40 kilka lat, stabilną pracę, uporządkowane życie rodzinne. Nie działo się w jego życiu nic, jak twierdził, spektakularnego, ale raczej wszystko było na swoim miejscu. Powiedział, że tamtego dnia wracał z pracy później niż zwykle, kiedy zadzwonił telefon. Na wyświetlaczu zobaczył numer ze szpitala, odebrał. Po drugiej stronie słyszał głos lekarza. Głos spokojny, rzeczowy. Panie Marku, wyniki badań pańskiej małżonki są niepokojące. Musimy pilnie wykonać dodatkową diagnostykę. To może być coś poważnego. Nie padło jeszcze żadne ostateczne rozpoznanie, nie było wyroku, ale było tylko, to może być coś poważnego. Marek powiedział, że kiedy zakończył rozmowę, siedział jeszcze chwilę w samochodzie z telefonem w ręku, wokół niego nic się nie zmieniło. Samochody dalej jechały, ludzie przechodzili przez pasy. Świat funkcjonował normalnie. Ale jak przyznał, w jego wnętrzu coś się zmieniło. Powiedział: w jednej chwili poczułem się, jakby ktoś wypuścił ze mnie całe powietrze. Zacząłem myśleć, zastanawiać się, co będzie, jeśli to złośliwy nowotwór. Co będzie z naszymi dziećmi? Co z naszym życiem? Co jeśli jest to początek czegoś, na co nie jesteśmy gotowi? Powiedział, że gdy wrócił do domu, próbował zachowywać się całkowicie normalnie. Usiadł do kolacji, rozmawiał z dziećmi. Ale jak wspomniał, jego myśli błądziły całkowicie gdzie indziej. W nocy obudził się o 3 nad ranem i nie mógł już zasnąć. W głowie układał kolejne scenariusze i każdy gorszy od poprzedniego. I powiedział coś, co zapamiętałem. Wiesz, ja nie przestałem wierzyć w Boga. Wiedziałem, że Bóg istnieje. Wiedziałem, że On może uzdrowić. Ale tej nocy zrozumiałem, że pokój jest pierwszą rzeczą, którą tracę. Wiara właściwie gdzieś była w tle, ale jakby niewyraźna. A z kolei pokój umknął, zniknął natychmiast. To często jest doświadczenie wielu z nas. Czy nie jest właśnie tak, że gdy życie wydaje się być zbyt ciężkie, gdy doświadczamy trudnych rzeczy, to pokój jest pierwszą rzeczą, którą tracimy? Nie upadamy w wierze, nie zawsze przestajemy się modlić. Ale w takich podobnych sytuacjach nasze serce zaczyna przeogromnie drżeć. I właśnie doświadczając takich momentów w życiu, a mogą to być podobne, ale jakże inne momenty, zburzenie relacji małżeńskiej, utrata pracy, śmierć bliskich, obawy, zagrożenie o bezpieczeństwo. Właśnie w takich momentach, doświadczając takich momentów, pojawiać się może bardzo konkretne i osobiste pytanie. Czy istnieje pokój, który nie zależy od tego, czy telefon ze szpitala przyniesie dobrą wiadomość? Czy istnieje pokój, który nie rozpada się pod naporem niepewności, pod naporem lęku, strachu? Albo inaczej, czy w trudnych okolicznościach możemy zachować pokój serca? Czy możemy znaleźć pocieszenie i radość? I właśnie to i podobne do tego pytania są tymi, na które Paweł odpowiada w liście do Filipian, w 4 rozdziale, z którego dzisiaj wygłaszane jest kazanie. Ale zanim Paweł przejdzie do słów o pokoju i radości, zaczyna od bardzo konkretnej rzeczy. W pierwszych wersetach 4 rozdziału, który był czytany, wzywa wierzących, aby trwali w Panu. Wspomina też o 2 kobietach w zborze, Wodi i Syntysze, prosząc je, aby pojednały się z sobą. Czytamy w 1 wersecie: przeto, dlatego, bracia moi umiłowani i pożądani, radości i korono moja, trwajcie w Panu umiłowani. Upominam Ewodię i upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Aby były jednomyślne w Panu. Najwyraźniej te 2 kobiety były źródłem jakiejś kłótni w zborze, w kościele. I zamiast stawać po czyjkolwiek stronie lub próbować rozwiązać ich problem, Paweł po prostu mówi do nich, pisze do nich, aby były tego samego zdania w Panu. Bez względu na to, czego spór dotyczył, bo nie znamy treści, nie znamy i być może dobrze, że nie znamy podstawy tego sporu, Ewodia i Syntycha zapomniały, że mają wspólną płaszczyznę w Chrystusie. Zapomniały, że tak naprawdę wszystko inne jest mniej istotne. Jak czytamy, współpracowały z Pawłem w dziele Ewangelii, a jednak z jakiegoś powodu pokłóciły się z sobą. Paweł wiedział, że ten niefortunny spór musi być zakończony. Trwanie w Panu poprzedza właściwe relacje w rodzinie Bożej. To słowo trwać oznacza być nieruchomym, stać mocno. Wyobraź sobie żołnierza stojącego w swojej pozycji w polu bitwy, który nigdzie się nie rusza, będąc wokół otoczonym wrogiem. Trwać, stać mocno. Trwanie w Panu obejmuje wiarę w Jego Słowo, w Słowo Pana, ufanie Mu, nieustanne wierzenie Mu, wierne trzymanie się Go i Jego obietnic w Jego Słowie, przyjęcie Jego priorytetów, miłowanie Jego ludu, naśladowanie Jego przykładu, przestrzeganie Jego przykazań. I wierzący, którzy są zdecydowani, aby trwać w Panu, mają mniej trudności w dobrym odnoszeniu się do współwierzących. Ci, którzy trwają w Panu, mają Chrystusa jako swój niezachwiany grunt. Jakieś ciasne poglądy i osobiste preferencje tak naprawdę stają się wówczas nieistotnymi błahostkami. I to pokazuje nam coś bardzo ważnego. Paweł nie pisze jakichś abstrakcji, które są oderwane od realiów życia. Wspólnota w Filipii, do której pierwotnie pisał ten list, doświadczała napięć, trudności, konfliktów, a sam Paweł pisze ten list z więzienia. A więc pierwszy krok do pokoju, o którym mówi Paweł, jest bardzo prosty i zarazem wyraźny. Ufamy Jezusowi, trwając w Nim i zachowując jedność. Nawet wtedy, gdy pojawiają się napięcia i trudności. Ufamy Jezusowi, trwając w Nim i zachowując jedność, nawet pośród napięć i trudności. I właśnie w takim kontekście napięcia, niepewności, realne problemy po wezwaniu do pojednania, do trwania w Panu, padają słowa, które czytamy dalej. Wersety 4 i 5, 4 rozdziału. Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. Skromność, albo w innych tłumaczeniach, łagodność, życzliwość, uprzejmość. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Radujcie się. Czy powinniśmy być zdziwieni, że w liście do Filipian, w liście, w którym radość jest stałym tematem, Paweł powtarza, znowu wskazuje na radość, gdy ma zamiar omówić zagrożenie lękiem? Czy nie jest tak, że poprzez ponowne skupianie się na radości, którą mamy w Panu, już zaczynamy gasić płomienie zmartwień? Ale właśnie, co to znaczy radować się w Panu? Czy chodzi o radowanie się z okoliczności, których doświadczamy? Z sytuacji, w której jesteśmy? Bo co, jeżeli ta okoliczność albo ta sytuacja ulegnie zmianie? Co wtedy? Czy nie jest tak, że wówczas będziesz całkowicie nieszczęśliwy? I przy okazji na marginesie, czy kluczowy jest tutaj sposób wyrażania radości? Czy tutaj o tym Paweł pisze? Niekoniecznie jakieś hałaśliwe, krzykliwe odgłosy radości podczas koncertu uwielbienia wyrażają tą radość, o której Paweł tutaj pisze. Bo czy nie jest tak, że chrześcijanin radość w Panu może również wykazywać, wyrażać łzami podczas milczenia lub szczerej, głęboko przeżywanej modlitwy? Czy to musi być ekstaza? Zauważmy, że radość pochodzi od bliskiej relacji z Jezusem, a nie zależy od okoliczności. Paweł nie pisze treści listu do Filipian z jakiegoś kurortu, z wakacji nad morzem. On pisze z więzienia. I z pewnością pierwsi odbiorcy tego listu pamiętali, co i my możemy czytać w Dziejach Apostolskich, jak Paweł i Sylas śpiewali hymny w więzieniu, pomimo tego, że byli bici, torturowani, posiniaczeni. Jak więc Paweł może to powiedzieć, o tym pisać? Skąd pochodziła radość Pawła? Ona pochodziła od Chrystusa, od samego Jezusa Chrystusa. Ona jest owocem Ducha Świętego. Często wydaje się, że radość jest wtedy, kiedy dostajemy to tak naprawdę, czego pragniemy. Ale prawdziwa radość jest wtedy, kiedy zdajesz sobie sprawę, że dostajesz to, na co nie zasługujesz. Uświadamiasz sobie, że tak naprawdę zasługujesz jedynie na sąd, a zamiast tego, wierząc, ufając Jezusowi, otrzymujesz zbawienie. To powinno i to prowadzi do przeogromnej radości każdego wierzącego. Nie chodzi o to, by dostać to, co chcemy. Chodzi o to, by być wdzięcznym za wszystko, co mamy w Chrystusie. Najbardziej szczęśliwy człowiek w Rzymie jest w więzieniu w momencie pisania tego listu. I zobacz, także zobaczmy, to jest radość, która dotyczy osoby, dotyczy Jezusa. To radość w relacji z Nim, która nie pojawia się i nie znika wraz z jakimiś kaprysami. I to coś, czego świat w żaden sposób nie może odebrać. Ponieważ jest to głęboka natura wiecznej relacji, o której mówi Bóg, że dzięki łasce Bożej należy do nas, a także, że prowadzi nas przez każdą próbę, niezależnie od tego, jaką próbę przechodzimy, jak ona jest wielka. I ta radość wynika z tego, że mamy nadzieję. Zachęcam, żebyśmy czytali list do Filipian wielokrotnie, za jednym razem. Mamy powód do radości wykraczającej poza to, co tutaj i teraz. Mamy Chrystusa, najcenniejszy skarb. Mamy Chrystusa. I zauważmy, że w wersetach 4 i 5 Paweł ukazuje nam dwa wymiary radosnego życia w Panu, które te dwa wymiary mogą nam pomóc w walce z lękiem, a tym samym wskazać drogę do pokoju. Po pierwsze, kiedy pozwalamy, aby nasz łagodny duch przejawiał się w naszych słowach, postawach i czynach, będzie to miało przemieniający wpływ na nasze umysły i serca. I nie tylko nasze, ale tak naprawdę na umysły i serca ludzi wokół. Jakże wciąż tutaj potrzebujemy Bożej łaski, jakże wciąż potrzebujemy Jego wsparcia. Po drugie, kiedy Paweł mówi w wersecie 4, radujcie się w Panu zawsze, on nie zatrzymuje się na jakimś ogólnym wezwaniu do radości. Bo chwilę później, w wersecie 5, dodaje krótkie, ale fundamentalne stwierdzenie. Pan jest blisko. Pan jest blisko. I wielu biblistów uważa, że te słowa mogą mieć podwójne znaczenie. Z jednej strony przypominają, że Chrystus jest blisko swego ludu, a z drugiej strony wskazują na bliskość Jego powrotu. Bliskość Jego powrotu, bo nasza historia zmierza ku spotkaniu z Chrystusem. Ale jakkolwiek byśmy nie zastosowali tego wyrażenia w tym miejscu, to Paweł nie mówi, wasze problemy są za małe, nie mówi czegoś w stylu, wiesz, nie masz o co się martwić. Albo jak często słyszymy, wszystko się ułoży. Paweł mówi, Pan jest blisko. Bo w trudnych doświadczeniach najtrudniejsze jest przekonanie, że jesteśmy w nich sami. Że musimy unieść ciężar niepewności, że wszystko zależy od nas, tylko i wyłącznie od naszej decyzji, od naszej siły, od naszej kontroli sytuacji. Tak naprawdę tego nam wówczas brak. Ale Paweł mówi coś, co w teorii wiemy, ale często w praktyce gubimy. Jezus nie jest daleko. On nie jest obojętny. On nie jest zajęty czymkolwiek ważniejszym. On jest blisko. On jest z nami i On także wkrótce powróci. I świadomość tej prawdy, że Pan jest blisko, nie znaczy, że okoliczności znikają. Krąży taka historia o konkursie malarskim, w którym artyści mieli namalować obraz przedstawiający pokój. Wiele prac było przewidywalnych, takich typowych. Spokojne jeziora, zachód słońca nad górami, dzieci bawiące się na łące. Wszystko ciche, spokojne, harmonijne. Ale jeden z obrazów był całkowicie inny. Przedstawiał gwałtowną burzę. Czarne chmury zasłaniały niebo, Błyskawice przecinały horyzont, wiatr szarpiący drzewami, fale rozbijające się o skały. Na pierwszy rzut oka, jak ten obraz mógł pasować do konkursu? Gdzie jest spokój? Gdzie jest cisza? Jednak gdy ktoś podszedł bliżej i uważnie się przyjrzał, dostrzegał coś, czego nie widać na pierwszy rzut oka. W szczelinie skalnej, osłoniętej przed deszczem, przed wiatrem, było gniazdo, a w nim mały ptak, który siedział spokojnie i rozkładał skrzydła nad swoimi pisklętami. Burza szalała wokół, pioruny uderzały, fale biły o skały, ale w tym jednym miejscu panował pokój. Ptak nie był przerażony, on był bezpieczny. I ponoć właśnie ten obraz wygrał konkurs. Bo prawdziwy pokój nie polega na tym, że nie ma burzy. Prawdziwy pokój to umiejętność znalezienia schronienia właśnie w takiej trudnej sytuacji. To bezpieczeństwo pośród tego trudnego doświadczenia. To bezpieczeństwo, które nie zależy od jakichkolwiek okoliczności. To pokój serca, gdy wszystko wokół się trzęsie. I właśnie o takim pokoju mówi Paweł. Jeśli więc prawdą jest, że Pan jest blisko, to pojawia się bardzo praktyczna konsekwencja. Skoro nie jesteśmy sami w trudach, których doświadczamy, skoro obecność Chrystusa i Jego zbliżający się powrót nie jest teorią, lecz rzeczywistością, to nasze serca nie muszą być rządzone przez lęk. Nie muszą. Dlatego Paweł nie zmienia tematu i rozwija go dalej w szóstym wersecie i mówi: nie troszcie się o nic. Nie troszcie się o nic. To zdanie często może być źle rozumiane. To nie oznacza, że wierzący nie ma problemów. Co więcej, to nie oznacza, że wierzący ma udawać, że wszystko jest w porządku, a często udajemy. Paweł nie minimalizuje trudnych okoliczności. On doskonale wie, czym jest niepewność. I słowo troska, którego używa, oznacza wewnętrzne rozdarcie, stan umysłu, który jest podzielony pomiędzy zaufaniem a lękiem. Troska to w tym sensie to nie tylko myślenie o problemie, ale to pozwolenie, żeby ten problem całkowicie nas zdominował, przejął kontrolę nad naszym sercem. Jeżeli Pan jest daleko, to troska wydaje się być naturalną rzeczą. Jeżeli wszystko zależy ode mnie, mam się czego lękać. Ale jeżeli Pan jest blisko, to ciężar nie spoczywa i nie musi spoczywać tylko i wyłącznie na moich ramionach. Dlatego Paweł nie mówi jedynie, czego unikać, ale pokazuje, co robić zamiast tego. Werset szósty. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. We wszystkim, w modlitwie, błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Paweł pokazuje drugi krok do życia w pokoju Bożym. Ufamy Jezusowi, wybierając radość i modlitwę zamiast lęku. Ufamy Jezusowi, wybierając radość i modlitwę zamiast lęku. Modlitwa jest bardzo konkretną alternatywą dla lęku. Zamiast pozwolić, by myśli krążyły nieustannie wokół problemu. Co ma zrobić wierzący? Wierzący ma przenieść ciężar do Boga. Modlitwa staje się miejscem, w którym niepewność jest nazwana, a ciężar przekazany do Boga, oddany mu. I zwróćmy uwagę na słowo powierzcie. To jest świadomy akt. Powierzcie. To się nie dzieje automatycznie. To decyzja. Człowiek może i możemy trzymać problem w swoich myślach, albo, tak jak pisze Paweł, możemy przenieść go do Boga. Możemy uznać swoją bezradność, w modlitwie prosić Boga o pomoc, ufać Jego obietnicy, Jego słowu, chwycić się jej i odpoczywać w niej. Możemy to robić. zauważ we wszystkim, we wszystkich sprawach. I tych wielkich, i tych małych. I tych wielkich, i tych małych. Zastanówmy się tak, które ze spraw są zbyt wielkie dla Boga. Paweł dodaje jeszcze jeden element. Dziękczynienie. W samym środku niepewności, Bóg, w samym środku niepewności wierzący przypomina sobie, że Bóg był wierny już wcześniej. I to nie jest jakieś zaprzeczanie rzeczywistości tego, temu, czego doświadczamy. To jest osadzanie tego, co tu i teraz w historii Bożej wierności. Również często o tym zapominamy. Bo czy przypominasz sobie Bożą wierność w twoim życiu? Czy przypominasz sobie? Czy pamiętasz, jak jego chwalebne dzieła sprawiały, że wołałeś z łzami w radości: Panie, dziękuję. Czy pamiętasz, czy dostrzegasz, że Bóg troszczy się o ciebie w każdej drobnej sprawie? I czy pamiętasz, by kierować modlitwę do Niego, ufając Mu, że On odpowie w najlepszy możliwy sposób, według Jego uznania i według Jego najwspanialszej mądrości, nie naszej własnej. A czasami odpowie nie. Czasami odpowie nie. Czy dziękujemy Bogu za to, że nas wysłuchuje? Czy kierując modlitwy, dziękujemy Bogu, że On nas słucha, że możemy się modlić do Niego, zwracać do Niego? Często zapominamy. Czy dziękujemy Bogu za wszystko, co od Niego uzyskujemy? Za wiarę wzbudzaną każdego dnia na nowo. Za Jezusa, za Zbawiciela naszego, za nasze źródło radości. Za życie, oddech, za innych wierzących. Za rodzinę, nawet jeżeli sytuacja może być trudna. Czy dziękujemy za każdą nadzieję w życiu i tą pewną, którą mamy w Nim, w Chrystusie? Z dziękczynieniem. I wtedy pada obietnica, werset 7. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Tutaj ważna uwaga. Paweł nie twierdzi, że to sama modlitwa sprawi, że poczujemy się lepiej. Tu nie chodzi o jakąś psychologiczną ulgę. Nie chodzi o jakąś autosugestię. Nie, Paweł nie mówi, módl się, bo modlitwa zmieni te okoliczności. Zmieni tą sytuację, w której jesteś. On tak nie mówi. On mówi, módl się i powierz Bogu swoje prośby, a Bóg coś uczyni. On coś uczyni. Nie dokona tego modlitwa. Nie dokonasz tego sam, ale Bóg coś uczyni. Zauważmy kolejność. Najpierw prawda, Pan jest blisko. Potem decyzja, nie pozwól, żeby troska rządziła twoim sercem, lecz zanoś ją w modlitwie do Boga. A następnie obietnica. Pokój Boży będzie strzegł twojego serca, twojego wnętrza. Jeszcze raz pamiętaj, to nie jest obietnica, że okoliczności się zmienią. To jest obietnica, że serce może być strzeżone, nasze myśli mogą być strzeżone, nawet pośród tego, co przeżywamy. Gdy sytuacja jest wciąż trudna, niezrozumiała. I serce będzie strzeżone, bo pokój pochodzi od samego Boga. A jaki jest ten pokój Boży? Jaki jest ten pokój? Przewyższający wszelkie zrozumienie. Czy jesteś w stanie to pojąć? Zrozumieć, wyjaśnić? Nie możesz. Nie dasz rady. Ale jest obietnica, że będziesz go doświadczał i że będziesz się nim radował. To pokój, który jest w Chrystusie Jezusie, to pokój, który wskazuje na Niego, przypomina o tym, jaka jest nasza pozycja w Nim, że nic nas nie odłączy od Jego miłości. Nic nas nie odłączy. Czy pamiętamy, że Bóg już rozprawił się, jeżeli jesteś wierzący, z największą troską twojego życia, z grzechem i konsekwencją grzechu. Poprzez śmierć Chrystusa na krzyżu się z nią rozprawił. A skoro to uczynił, to czy mógłby zapomnieć o naszych mniejszych troskach? mniejszych potrzebach? W Chrystusie Jezusie. Dzięki Niemu, przez Niego Bóg zapewnia nam pokój w naszych doświadczeniach. Bóg zapewnia. I w tym miejscu może pojawić się kolejne pytanie. Czy to oznacza, że wszystko rozgrywa się na poziomie modlitwy? A co z naszym myśleniem? Co z tym, czym karmimy umysł każdego dnia? I właśnie Paweł tutaj prowadzi nas dalej. Po obietnicy pokoju od Boga, który będzie strzegł serca i myśli, Paweł nie kończy swojej argumentacji, swojego wywodu. Nie mówi czegoś w stylu, okej, skoro się modlicie, sprawa jest zamknięta. On rozumie, że życie wewnętrzne człowieka jest bardzo złożone. Nawet po modlitwie nasze myśli mogą krążyć wokół problemu. Nawet po szczerej rozmowie z Bogiem nasz umysł może ponownie budować różne scenariusze. Dlatego Paweł przechodzi do kolejnego, bardzo konkretnego obszaru, do sposobu naszego myślenia, do tego, gdzie kierujemy swoje myśli. W wersecie 8 Paweł pisze: wreszcie, bracia, myślcie o tym, co prawdziwe, co uczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i co jest godne pochwały. I to nie jest wezwanie oderwane od poprzednich wersetów. To jest naturalne rozwinięcie. Jeżeli pokój Boży ma strzec naszych serc, to umysł nie powinien być pozostawiony sam sobie. I to słowo myślcie oznacza coś więcej niż jakieś przelotne, chwilowe rozważania. Oznacza świadome skupienie swojej uwagi. Systematyczne, świadome skupianie swojej uwagi. Zauważ, że Paweł wzywa nas do tego, abyśmy jakby dyscyplinowali swój umysł. Skupiali się na tym, co myślimy i jakbyśmy podejmowali świadomą dyscyplinę. Czy to nie jest tak, że w trudnych sytuacjach właśnie nasz umysł skupia się na zagrożeniu? Przypominałem sobie, pisząc, przygotowując to kazanie, rozmyślając różne sytuacje, ale szczególnie pewien początek roku. Styczeń, dwie wstrząsające informacje. W momencie, kiedy rozpoczyna się nowy rok, wiele osób myśli o planach, o tym, co będą robić, czynić. Dwie informacje. Jedna dotycząca ojca, a druga małżonki. Ostra białaczka szpikowa i stwardnienie rozsiane. Przeogromny ból i smutek. Co za uderzenie. Czy Bóg zapomniał o nas? Gdzie jesteś, Panie? Ale zaraz po tych pierwszych myślach, po tym pierwszym uderzeniu, otrzeźwienie. O czym myślę? Gdzie skupiam moją uwagę? Czy latami czytając Słowo, poznając, jaki jest Bóg, nie zapomniałem tym razem prawdy o Nim? Czy nie utraciłem właściwej percepcji, właściwego skupienia? Czy nie utraciłem? Umysł ma tendencję do przeogromnego wyolbrzymiania problemu i minimalizowania Bożej obecności. Jeśli pozwolisz, by był to dominujący sposób myślenia, pokój nie utrzyma się długo. Dlatego Paweł podaje kryteria. To, co prawdziwe, myślcie o tym, to, co prawdziwe, a więc zgodne z rzeczywistością widzianą z Bożej perspektywy, nie z naszej własnej. To, co sprawiedliwe, a więc zgodne z Bożym charakterem. To, co czyste, a więc wolne od moralnego skażenia. To, co godne uznania, a więc takie, co buduje, a nie niszczy. Nie chodzi o to, że mamy problem ignorować, ale chodzi o to, by nie pozwolić, by problem, który nas dotyczy, był jedyną treścią tego, o czym rozmyślamy. I zauważ, Paweł idzie jeszcze dalej. W wersecie 9 pisze: czyńcie. Zastanawiasz się, ale jak? Co mam czynić? Posłuchaj uważnie. Werset 9. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie. Zauważ, przechodzimy od myślenia do postępowania, do działania. Pokój nie jest tylko i wyłącznie wynikiem prawidłowego rozumowania. On jest związany z praktyką naszego życia codziennego. Najpierw umysł, a później styl życia. I Paweł wskazuje na swój przykład. Nie dlatego, że uważa się za doskonałego, lecz dlatego, że jego życie było konsekwentne. Filipianie widzieli, słyszeli, jak reagował na cierpienie. Widzieli, słyszeli i my możemy czytać o tym, jak zachowywał się w więzieniu przykuty do rzymskiego strażnika. Widzieli, że jego wiara nie była tylko jakąś teorią. To jest bardzo ważne, bo możemy znać prawdę, ale w żaden sposób nie wprowadzać jej w życie. Można słuchać nauczania, ale w żaden sposób nie praktykować go. Nie prosić Boga o łaskę, żeby nas uzdalniał do takiego życia, o jakim mówi, do którego nas wzywa. A jednak pokój jest związany z posłuszeństwem. Z posłuszeństwem Bogu. Codzienne nasze decyzje, uczciwość, łagodność, wytrwałość, gotowość do przebaczania budują naszą wewnętrzną stabilność. Kiedy życie jest spójne z tym, w co wierzymy, w kogo wierzymy, serce przestaje być rozdarte. I wtedy, w tym momencie Paweł kończy obietnicą, która dopełnia cały ten fragment. A Bóg pokoju będzie z wami. A Bóg pokoju będzie z wami. W 7 wersecie czytaliśmy o pokoju Bożym, który strzeże serca, a teraz jest mowa o Bogu pokoju, który jest obecny. I to nie jest jakaś drobna różnica, to jest podsumowanie całej myśli. Pokój nie jest jakąś metodą, techniką radzenia sobie ze stresem. Ten pokój jest owocem obecności samego Boga, Boga pokoju. Jeśli więc spojrzymy na cały ten fragment i zobaczymy bardzo prostą, ale głęboką drogę, którą pokazuje nam Paweł. Ufamy Jezusowi, trwając w Nim i zachowując jedność, nawet pośród napięć i konfliktów i trudności. Ufamy Jezusowi, wybierając radość Panu i modlitwę zamiast lęku. I wreszcie ufamy Jezusowi, kierując nasze myśli ku temu, co prawdziwe, co sprawiedliwe, co poczciwe i żyjąc w posłuszeństwie Jego Słowu, a wtedy Bóg pokoju jest z nami. Kilka dni po telefonie od lekarza okazało się, że diagnoza nie była tak poważna, jak Marek się obawiał. Zagrożenie minęło, życie wróciło do normalnego rytmu, ale on powiedział, że tamta noc przeogromnie mu coś uświadomiła. Powiedział, że zrozumiałem, że moja stabilność była bardziej oparta na tym, że wszystko działa, a nie na tym, że Bóg jest blisko. Dopóki moje życie było przewidywalne, czułem się spokojny. Ale kiedy pojawiła się niepewność, pokój odszedł jako pierwszy. Powiedział także później, że najtrudniejsze w tamtej nocy nie było samo ryzyko choroby. Najtrudniejsze dla niego było poczucie samotności wobec tej niepewności. Leżał obok śpiącej żony, patrzył w sufit i czuł, że w jego głowie toczy się walka, w której jest sam. On wiedział, że Bóg istnieje, on wiedział, że Bóg jest wszechmocny, ale w tamtym momencie Bóg wydawał się odległy, a z kolei problem przeogromnie bliski. Wróćmy do pytania, które padło na początku. Czy właśnie w trudnych okolicznościach, w trudnych doświadczeniach można naprawdę zachować pokój, można doświadczać pokoju? List do Filipian pokazuje nam, że tak, że pokój serca jest możliwy. I nie dlatego, że okoliczności się zmieniają, lecz dlatego, że Pan jest blisko. Gdy trwamy w Nim, radujemy się w Nim, gdy przynosimy Mu nasze troski w modlitwie i kierujemy myśli ku prawdzie i żyjemy, postępujemy zgodnie z tą prawdą, Wtedy Bóg pokoju jest z nami. A w Jego obecności serce może znaleźć pokój, którego świat nie jest w stanie nam w żaden sposób dać. I właśnie dlatego możemy mieć taką pewność. Bo Chrystus nie jest jakimś odległym obserwatorem naszych trudów. On sam przeszedł przez przeogromne cierpienie, przez lęk w Getsemane, przez przeogromne opuszczenie i ból na krzyżu, aby nas pojednać z Bogiem i otworzyć nam drogę do pokoju z Nim. Dlatego, siostry i bracia, kiedy doświadczamy trudnych okoliczności w swoim życiu, wciąż ufajmy Jezusowi, który jest przy nas i pragnie obdarzyć nas swoim pokojem. Amen. Dobry Ojcze, dziękujemy Tobie za to słowo, za ten kierunek, za tą prawdę, którą chcesz, żeby była wiecznie w nas żywa. Prosimy Cię, wzmacnij nas Twoim duchem, abyśmy doświadczali we wszystkim, czego, co przeżywamy w trudach, Twojego Bożego pokoju, żebyśmy potrafili mieć właściwą percepcję, żebyśmy wciąż radowali się w Chrystusie, żeby On był naszą najcenniejszą radością. Dopomóż nam w tym, Ojcze, mocy Twojego Ducha. Modlę się w imieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.